Kochani, podzielę się czymś takim, co Bóg ostatnio do mnie mówi. Wierzę w to, że mówi i wkłada w moje serce. I to jest też przedmiotem mojej takiej modlitwy indywidualnej przed Bogiem w miejscu, w którym się modlę. To jest związane z Kościołem. To jest związane z Kościołem. Kochani, to będzie taka opowieść, opowiem wam film. Proszę, żebyście wysłuchali tego do końca. Możecie się dziwić, czemu ja opowiadam film na takim świętym zgromadzeniu, ale pozwolę sobie opowiedzieć, bo przez ten film bardzo Bóg do mnie przemówił i wierzę, że do nas wszystkich też Bóg przez ten film przemówi. To było tak, to jest taki epizod, dwoje młodych ludzi tuż po wojnie spotyka się gdzieś jadąc w jakimś określonym miejscu w pociągu i zakochują się w sobie, tym, że tak, trudność polega na tym, że kobieta jest w błogosławionym stanie, niestety poza małżeństwem ze swoim profesorem. Teraz boi się do domu wracać, bo ma bardzo bogatych ludzi, zamożnych. Oni mają ogromne posiadłości, mają winnice, pochodzą z Hiszpanii, osiedlili się w Meksyku, na granicy Meksyk-Ameryka, więc oni są bardzo zamożni. Ona się boi ojca, ojciec jest bardzo surowy, z takimi tradycjami, bardzo, bardzo ostry, ale bardzo ją kochający. I ona też czuje, że zrobiła ojcu, całej rodzinie ogromny zawód. Nie wie, jak rozwiązać sytuację. Ten profesor nie chce się przyznać do niej, ani do tego dziecka. Natomiast ten młody mężczyzna wraca z frontu. To jest koniec II wojny światowej. On wraca z frontu, zdrowy i szczęśliwy. I ma też problem, bo kiedy zanim pojechał na front, poznał kobietę, z którą tego samego dnia, po prostu jak się poznali, postanowili wziąć cywilny ślub. I on nie zdążył nawet z nią przebywać i musiał wyjechać na front. Pisał do niej listy, tak naprawdę jej nie znał. I to było też dla niego takim ciężarem. I nie wiedział, co z tym dalej zrobić. I wiedział, że potrzebuje do niej pojechać i rozwiązać sytuację. I kiedy się spotykają, ta dziewczyna mu o wszystkim opowiada i on mówi, wiesz co, mam pomysł, pomogę ci. W jaki sposób ci pomogę? Będziemy udawać małżeństwo. Zobaczcie, kłamstwo. To wszystko polegało na tym, że oni wymyślili formę obrony dla tej dziewczyny i formę takiego rozwiązania i wyjścia, ale to w oparciu o kłamstwo. Przyjeżdżają do tego domu, dom jest przebogaty, przewspaniały i tkwią w tym kłamstwie. Oszukują rodziców, oszukują całe otoczenie. Starsi tego domu, czyli ci dziadkowie, domyślają się, ale bardzo pokochują tego człowieka i za wszelką cenę robią wszystko, żeby ta sytuacja dobrze się zakończyła. Ojciec jest bardzo przeciwny, ojciec bardzo przeklina tego młodego człowieka w taki drastyczny sposób. On wszystko przetrzymuje i pragnie tej dziewczynie pomóc. Wszystko jest bardzo zawiłe. I teraz wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie ojciec ogłosił, że on się nie zgadza na takie potajemne śluby, ma być porządny ślub, kościelny, on inaczej tego nie widzi. No i wtedy są przyciśnięci do muru i twierdzą tak, trzeba będzie jednak to kłamstwo odkręcić, nie możemy żyć w kłamstwie. Ta dziewczyna mówi, jestem gotowa, nie mogę żyć w kłamstwie, nie mogę okłamywać, nawet tam padło słowo Boga, nie mogę okłamywać swojego ojca, nie mogę go okłamywać, muszę to wyjawić, jestem już gotowa, nie boję się. I oni się wtedy pożegnali i on jej podarował medal, on dostał medal za zasługi wojenne i podarował ten medal. Ona mówi, ale czemu mi chcesz to dać? Ja to daję twojemu dziecku. Jak dorośnie, daj mu to, i żeby miał dobre wspomnienie. I przeprosili się, on ją bardzo kochał, ale musiał jechać z powrotem, bo tam był ślub i tam było pewne zobowiązanie. Wraca do tej miejscowości i ojciec, kiedy się o tym dowiedział, no to po prostu wzburzony, strasznie załamany, poszedł do winnicy. Oni mieli mnóstwo winnic. Las Nubes się te winnice nazywały. I słuchajcie, siedział w tej winnicy, był tak wzburzony i tak zdenerwowany, że zaczął pić alkohol, strasznie przeklinać, krzyczeć z bólu, że jak mógł zostać tak oszukany. Ta dziewczyna płakała, była zrozpaczona i w nocy ten mężczyzna młody dociera do tej miejscowości, spotyka się z tą żoną, a ona płacze i mówi, to był błąd, co zrobiliśmy, przecież myśmy się w ogóle nie znali. Mówi, wiesz co, ja mam już papiery rozwodowe, oni wzięli cywilny ślub. I on się tak ucieszył, że to się w taki sposób rozwiązało. Oni się przeprosili i on pośpiesznie wsiadł do jakiejś ciężarówki, gdzieś tam złapał stopa i pojechał z powrotem, żeby przeprosić tego ojca i prosić, żeby ojciec się zgodził, żeby mógł być razem z tą dziewczyną, że on jest gotowy się nią zaopiekować i tym dzieckiem. I kiedy wraca, to wpada do tego ogrodu, do tej winnicy, ojciec siedzi, pije, to już była ciemna noc i właśnie mówi, proszę cię o przebaczenie, tak bardzo żałuję za to kłamstwo, za to wszystko. Ten ojciec nie chce przyjąć tego kłamstwa i wylewa całą złość na niego. I tam stała taka lampa naftowa, wziął tą lampę i rzucił w niego. Zrobił unik i ta lampa poszła na te winnice. Winnica już była po zbiorach, więc te krzewy były strasznie suche, strasznie takie już wysuszone, była susza w ogóle i słuchajcie, one się zaczęły strasznie palić. I to było widać, jak one się palą błyskawicznie. Ludzie przyszli, zaczęli gasić. Cała rodzina, wszyscy zaczęli gasić. Nikt nie mógł gasić tego pożaru. Ogrom tych strat był potężny. Potem jest ostatnia taka końcowa już scena, kiedy wszyscy stoją tak, tacy po prostu na polu. Ten ojciec klęczy, płacze. Wszyscy w tym takim pyle, zapyleni, brudni. I wszyscy strasznie płaczą. I w końcu ojciec przemówił, że to przez niego to wszystko się stało. Powiedział, że byłem zatwardziały, samolubny, egoistyczny. Zaczął całą rodzinę przepraszać. Rodzina zaczęła się przepraszać. Córka również. I bardzo rozpaczali, że to całe ich dziedzictwo zostało spalone, że nie mają nic. I nagle ten młody mężczyzna gdzieś poszedł. A gdzie on idzie? Zapytanie. I widać, jak on w tym mgle i w tych po prostu oparach zbliża się do takiego miejsca. W tym miejscu, w tym ogrodzie, w ich ogrodzie osobistym, było takie miejsce zagrodzone i tam był potężny winny krzew, potężny. Przodkowie sprowadzili ten krzew winny z Hiszpanii i zasadzili i od tego krzewu winnego były brane poszczególne szczepki i były zasadzane kolejne winnice. I on poszedł sprawdzić, czy ten korzeń żyje. Słuchajcie, on nie wiedział, jak się do tego zabrać, bo nigdy nie miał doświadczenia w takiej pracy. Wyrwał ten korzeń, to już było spalone, to tylko taki szczerb wystawał poza ziemię. Zaczął to wyrywać, to było potężne. Kiedy on to wyrwał, to siły musiał ogromnej użyć. Przyniósł to, postawił przed tego ojca i ojciec patrzy, zdziwiony, zaczął płakać jak dziecko. Poprosił o nóż, wziął nóż i ukroił kawałek, on wiedział jak to zrobić, on tak boczkiem, takim nożem, takim jak półksiężyc ten nóż i tak uciął i patrzy na rodzinę, zaczyna płakać i mówi, żyje, las Nubes żyje, ten krzew żyje, jest życie. I on patrzy, ten młody człowiek i mówi, ale ja nie wiem co z tym zrobić. On mówi, zasadź to i pokazuje na tą dziewczynę, ona ciebie tego nauczy. I kiedy ten fragment zobaczyłam, przypomniał mi się ten film, przypomniał mi się ten fragment w czasie modlitwy. Ja pomyślałam, Boże, to jest naprawdę słowo do każdego z nas, a zwłaszcza do ludzi, którzy gdzieś stracili takie Boże życie. Ten fragment mocno przemawia. Ten fragment mocno przemawia. Najmocniej zawsze przemawia słowo, ale przez takie coś Bóg przemówił do mnie, że Boże życie istnieje, że dla każdego z nas jest Boże życie, jest Boże tchnienie. Bóg nie umarł, Bóg żyje. I też chciałam to ogłosić nad tym Kościołem, że Bóg prawdziwie żyje, Bóg nie umarł. Bóg nie skończył z tym Kościołem. To miejsce nadal istnieje, jest. Wierzę, że cieszy się powodzeniem u Boga, że Bóg ma dla tego miejsca przyszłość. Że Bóg kocha to miejsce, Bóg dał wizję dla tego miejsca. Kościół apostolski, miejsce stronienia dla wygnańców i uchodźców, miejsce karmienia głodnych duchowo, budowanie jedności w ciele Chrystusa jest to nadal aktualne. On tego nie zmienił, on tego nie odwołał. To namaszczenie jest złożone na tym miejscu, jest złożone na nas. To jest tylko kwestia, czy ty i ja chcemy się z tym utożsamić, chcemy to podnieść i budować. To jest tylko ta kwestia. To jest tylko ta kwestia. Kochani, mamy potężnego Ducha Świętego, który został nam dany. Jeżeli ty dzisiaj jesteś w takim miejscu, że odczuwasz brak takiego Bożego życia, taką stagnację, to jest czas, żeby przyjść i do Niego na nowo zawołać. Przeczytajmy fragment z Ewangelii, z Biblii. Kiedy Jezus zapowiada nadejście Ducha Świętego, Jezus mówi tak, w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 37 werset. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody życia, wody żywej. Zwróćcie uwagę, że w Apokalipsie, w Księdze Jana jest opis Bożego tronu, że rzeka spod Bożego tronu jest napisane z tronu Boga i Baranka. Czyli to jest tron Ojca, na którym dzisiaj zasiada Jezus Chrystus w swojej chwale. On dzisiaj zasiada i sprawuje wszelką władzę. I spod tego tronu wypływa rzeka. Rzeka mówi o tym, że to jest Duch Pański, który jest dzisiaj na ziemi. On jest tutaj z nami. Jezus go obiecał uczniom i on nie odszedł. Kiedy era tych pierwszych apostołów, 12, kiedy oni wszyscy pomarli i oddali swoje życie, to tak naprawdę on jest nadal tutaj na ziemi. My potrzebujemy to zobaczyć, jak my to zobaczymy, przez objawienie. Mam takie pytanie do siebie, mam takie pytanie do nas wszystkich. Kiedy ostatnio tak naprawdę klęczeliśmy na kolanach i wołaliśmy: Duchu Święty, który mieszkasz we mnie, objaw mi Jezusa Chrystusa, objaw mi siebie. Kiedy tak naprawdę ostatnio wzbudziłeś, miałeś takie pragnienie i pozwoliłeś, o może tak, żeby Duch Święty wzbudził w tobie takie pragnienie bycia z Nim w taki potężny, mocny sposób, że ty wierzysz, że jesteś Nim zapieczętowany. Ile razy czytaliśmy to w Biblii, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Pańskim, że Duch Święty jest pieczęcią na naszym sercu. Widzieliście listy, które zwłaszcza w wiekach średnich były pisane i to były ważne listy, na przykład jakiegoś hrabiego księcia do kogoś tam i kiedy posłańcy z tym listem jechali, była pieczęć lakowa i ta pieczęć miała na sobie herb. I wszyscy wiedzieli, że na tej pieczęci jest wyrysowany herb właściciela. Jeżeli my wierzymy, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, ta pieczęć, tą własnością Ducha Bożego w nas. To jest ta pieczęć. Zawartość, zadatek, Biblia mówi, czyli Duch Pański w nas, Duch Pański w nas. Kiedy ostatnio prosiłeś Ducha Świętego i wołałeś do Niego: Panie, chcę pić, zaprowadź mnie do zdrojów zbawienia, chcę pić, chcę spożywać. Jak bardzo prosimy Ducha Świętego, żeby On kształtował w nas świadomość, że On z nami pragnie przebywać i jest gotowy do wszelkiej pomocy. Jak bardzo jesteś świadomy tego, że Duch Święty przeprowadzi cię i przeprowadza cię przez wszystko. Jezusa Duch Święty wyprowadził na pustynię. I tam był kuszony przez ducha ciemności, przez szatana. Duch Święty go przeprowadził. Że Jezus wyszedł z tych wszystkich pokuszeń i wyszedł pełen mocy. Jak bardzo jesteśmy tego spragnieni, jak bardzo wołamy dzisiaj do Boga o to, żeby przyszedł przez swojego Świętego Ducha do nas. To są ważne pytania, które potrzebujemy sobie zadawać. Bo tak naprawdę, słuchajcie, my się w tym czasie, który jest, ta ciemność, która przychodzi, która się do nas zbliża i która jest tu na ziemi, ona się potęguje i powiększa i powiększa. I ta ciemność może sprawić, jeśli nie będziemy żyć z Duchem Świętym, może sprawić, że zostaniemy wyjałowieni i świat nas pociągnie. Albo będziemy jedną nogą w świecie, drugą nogą będziemy gdzieś w Chrystusie. A dzisiaj jest taki czas, my wierzymy w to, że Duch Święty nas w szczególny sposób woła do swojej obecności, do swojej bliskości i On nas pociąga dzisiaj bardziej i bardziej niż kiedykolwiek. W Zachariaszu w 13 rozdziale jest napisane: w owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. I stanie się w następnym rozdziale, w 14 rozdziale, 8 wersecie, i stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu. Połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. Kochani, to jest zapowiedź prorocza w Starym Testamencie, a tak naprawdę w Duchu Świętym się to wszystko, w Jezusie się to wszystko spełniło. Że w owym dniu, to dzisiaj dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu, to dzisiaj my, Mamy źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Biblia mówi, że rzeką obecności Bożej, rzeką jest Duch Święty i to jest napój, nasz napój. My potrzebujemy zbliżyć się Ducha Świętego i pić Jego obecność. I kiedy my to czynimy, to ze źródła, to z wnętrza naszego wypływają wody rzeki życia. Słuchajcie, ale żeby tak się działo, to my potrzebujemy się poddać Duchowi Świętemu. Tylko ludzie poddani, posłuszni, tak naprawdę współpracują z Duchem Świętym. Możesz powiedzieć, ja się nie nadaję, ja nie potrafię, ja nie umiem. To jest kłamstwo. Nie żyj tym kłamstwem. Wszyscy się nadajemy. Popatrz na to, jak Jezus powołał 12 uczniów. Słuchajcie, ostatnio słyszałam takiego nauczania, że kiedy powołał 12 uczniów, to ich życiorysy były najbardziej, gdyby były spisane, byłyby najbardziej nudnymi książkami. Prości ludzie, proste, zwykłe czynności. Tak naprawdę nie znali Jezusa. Ale kiedy stanął przed nimi, mieli ogromne pragnienie pójść za Nim. Ja wierzę, że Duch Święty wzbudza w nas na nowo to pragnienie. Przypomnij sobie te pierwsze chwile, kiedy Ci mówiono o Nim, kiedy Duch przychodził i kiedy mówił o swojej obecności, mówił Ci o Jezusie, jakie powstawało pragnienie, żeby pójść za Nim i stać się Jego uczniem. Przypomnij sobie te chwile. Duch Święty nieraz przychodzi i odświeża w nas te rzeczy, bo chce nas pociągnąć dalej, głębiej i szerzej. Jeszcze raz powtarzam, że tylko poddani ludzie, posłuszni, a to mówię też do siebie, to tylko ci tak naprawdę potrafią i chodzą w Duchu Świętym. I to jest dla każdego z nas. Jeśli patrzymy na Jezusa, jak opowiadał o Duchu Świętym, jak zapowiadał, jak prorokował do uczniów, że nadejdzie Duch Święty, że przyjdzie, On was wszystkiego nauczy, On będzie z wami, on was przekona o grzechu. Jak Jezus te rzeczy opowiadał, jak Jezus te rzeczy prorokował nad uczniami, to zwróćcie uwagę, że ich serca pałały, ich serca były gorące. I słuchajcie, jeszcze jeden fragment przytoczymy. To jest bardzo ważny fragment. I potem będziemy się modlić. Otwórzcie sobie może Ewangelię Łukasza. Samą końcówkę, tam już na samym końcu. To jest ostatni rozdział, 24 rozdział, 36 werset, 37 ja będę czytać. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. To jest ta sytuacja, kiedy Jezus po swojej śmierci, po swoim zmartwychwstaniu zaczął ukazywać się uczniom w różnych sytuacjach. Ukazał się kobietom, ukazał się uczniom do Emaus. Oni go nie rozpoznali, ale rozpoznali go dopiero w momencie, kiedy Jezus połamał chleb, tak? Podczas wieczerzy go rozpoznali. Jezus był w ciele uwielbionym i dopiero też po tym, w jaki sposób nauczał, oni rozpoznali, że to jest prawdziwie zmartwychwstały Pan. I z tą informacją, z tą wiadomością przybiegli do apostołów, do ludzi, którzy, wiecie co, ja myślę tak, ludzie, którzy byli blisko Niego po utracie Jezusa, wyobraźcie sobie, jak oni się mogli czuć. Po pierwsze, były super lata, kiedy za Nim chodzili, nie ma tego. On odszedł. Nie do końca wierzymy, że zmartwychwstał. Prawdopodobnie zmartwychwstał, ale też tego nie wiemy. Nie sprawdziliśmy tego, nie zobaczyliśmy. Są w stanie ducha w rozsypce, naprawdę. Są przerażeni, co będzie dalej. Mogą też zginąć. Ja zwróćcie uwagę, siedzą w takiej gromadzie, w tym pokoju i namaszczają się po prostu strachem, lękiem. To jest okropne. Ja nie wiem, czy wy sobie wyobrażacie, jak na przykład zdawałam egzaminy i nic nie umiałam, były takie sytuacje, jak przychodziłam do tego to pomieszczenie, gdzie ludzie tam po prostu stali i uczyli się jeszcze, jak zaczęli mnie straszyć, że wylecę, że dwuja, że nie ma poprawek, to ja byłam już wykończona. Ja byłam tak strachem przejęta jeszcze sobą, że nic nie umiem. Nie potrafiłam się skupić na niczym, a już w ogóle wołać do Ducha Świętego to nie było szans. Nawet jeśli umiałam, to nawet nie potrafiłam wziąć Bożego błogosławieństwa na ten moment. Byłam wystraszona strasznie. I tylko czekaliśmy, że ktoś wyjdzie i nam powie, a Pan się przespał, a Pan wszystko w porządku, ale nic, nic, po prostu to nic nie dawało. W tej atmosferze to się udzielało. I oni stoją w takiej atmosferze. I teraz zważywszy jeszcze na to, że to są ludzie temperamentni, ludzie z Bliskiego Wschodu, tak? Oni są temperamentni, więc oni te emocje, które uwalniają w tym pomieszczeniu, to jest po prostu naprawdę kosmiczne. I teraz zobaczcie, przychodzą ci uczniowie, którzy widzieli Jezusa podczas drogi Emaus i mówią, że On naprawdę zmartwychwstał. I w tym miejscu takiej gadaniny, takiego krzyku wręcz, Jezus wchodzi i mówi: pokój wam. Zdajmy sobie sprawę, że Jezus Chrystus jest pokojem. On sam jest pokojem. I teraz tak, zmartwychwstały Jezus, który pokonał śmierć i szatana. Ten Jezus, który pokonał śmierć i szatana, pokonał ciemność, wszelki strach, wchodzi do tego pokoju i mówi głosem: pokój wam. Czyli po prostu mówi: ja jestem Jezus Chrystus, przyszedłem do was, jestem księciem pokoju. I ja wierzę, że wypowiadając te słowa do atmosfery, jaka tam była, wierzę, że uciszył te moce ciemności i wydał pewien rozkaz: pokój wam. Pokój wam. I oni są jeszcze cały czas, tu pisze, zatrwożeni. Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? On zapytał. Oni myśleli, że to jest duch, że to jest zjawa. I on mówi: ale czemu się troskacie? Czemu jesteście zatrwożeni? Spójrzcie, pokazuje im ręce, pokazuje bok, pokazuje im, że ja jestem. Dotknijcie mnie, jestem, mam ciało, mam kości, jak widzicie. Ja mam. A gdy to powiedział, pokazał ręce im i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu coś do jedzenia? Po prostu zobaczcie, co robi. Jezus cały czas ich wycisza i uspokaja. I oni po prostu, to jest takie przedziwne, coś takiego, że nie wierzę. Widzę, ale nie wierzę. To jest taka radość pomieszana jeszcze z odchodzącą niewiarą. I tu jest ten cudowny moment, jestem, pokazuję im wszystko. Macie coś do jedzenia? Zobaczcie, jak Jezus jest niesamowitym taktykiem. Kiedy się je, kiedy się ucztuje, jest taki spokój, jest taka cisza, można porozmawiać. Dajcie im coś do zjedzenia. Ja wam cały czas pokazuję, że ja jestem. Jestem Jezusem Chrystusem. Tym samym, który was prowadził, z którymi chodziliście. Jestem tym samym, który zginął na krzyżu, został zabity, zamordowany i zmartwychwstałem. I teraz jestem tutaj z wami, żeby wam jeszcze coś objawić. Oni mu podali kawałek ryby, pieczonego plaster miodu, co mieli. A on wziął i jadł. I potem rzekł do nich, w 44 wersecie: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Jeżeli jesteś w takim miejscu, że nie rozumiesz słów, nie rozumiesz pisma, nie rozumiesz nieraz Biblii, nieraz czytasz po kilka razy jakiś werset i masz z tym problem. Ja osobiście daję tutaj świadectwo, że miałam z tym problem. Nieraz czytałam, nie mogłam zrozumieć. I pamiętam taką modlitwę, Bóg mi to pokazał i pamiętam taką modlitwę. I oczywiście mi posługiwano w tym miejscu. Ja się przyznałam, że ja się rozpraszam, ja nie potrafię się skupić i ja naprawdę nie rozumiem. Myślałam, że zostanę z tego jakoś wyśmiana, źle oceniona, ale mi było wszystko jedno. Ja bardzo pragnęłam, żeby objawienie przyszło do mojego serca i żebym po prostu odebrała rzeczy od Pana. I pamiętam, kiedy pastor położył na mnie ręce, po prostu powiedział: niech jej umysł się otworzy. Coś mniej więcej w tym stylu. Mnie się przypomniał ten cytat. Wtedy otworzył jej umysły. I ja przez wiarę to przyjęłam, że Ty, Panie, teraz otwierasz mój umysł. I ja pamiętam, że jeszcze tego samego wieczoru, jak zaczęłam czytać słowo, zaczynałam rzeczy bardziej rozumieć. Głębiej, głębiej, głębiej i głębiej. I to tak trwa do dziś. To tak trwa. Była jakaś zasłona, była jakaś przeszkoda, nawet nie wiem co. To nieważne. Ważne, co Bóg dla mnie zrobił, co Bóg zrobił dla uczniów. On otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma i rzekł im: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobliczeni mocą z wysoka. To jest przepiękne, co Jezus zrobił dla swoich uczniów. On przyszedł do ich zamieszania, do ich potępiania, do ich strachu, lęku. I tymi słowami pokój wam zmienił sytuację, zmienił atmosferę, doprowadził ich do miejsca słuchania, na nowo zaczął ich nauczać, nie zniechęcił się, na nowo ich uczył, krok po kroku. To, co było w księgach prorockich, pokazywał im, że to się wszystko wypełniło. I popatrzcie, mówi do uczniów, mówiłem wam o Duchu Świętym, że wam go poślę. I zobaczcie, jeśli chcemy wiedzieć i widzieć, jak bardzo Bóg nam ufa, to potrzebujemy zobaczyć, że obietnica Ducha Świętego nas dotyczy. Jezus z ogromnym szacunkiem mówił o Duchu Świętym. Duch Święty został nam dany. I zobaczcie, to jest, wiecie, to jest wynik też ufania Bogu, Bogu nam, Ojcu nam, Jezusowi nam. On nam zaufał i dał, powierzył nam dar Ducha Świętego, powierzył nam. Jest pytanie, co my z tym darem będziemy dalej robić. To są cudowne święta, gdzie możemy na nowo przejść przez te rzeczy, na nowo możemy sobie te rzeczy uświadomić, na nowo możemy wołać o objawienie i poddawać się Duchowi Świętemu. Mówisz, stoję w miejscu, mam zastój, jest taką stagnację. Co z tym robisz? Czy wołasz do Ducha Świętego, który prawdziwie, prawdziwie jest obecny tu na ziemi, jest nam dany ku pomocy? Tak jest napisane. Jezus ich wysłał, zobaczcie, Jezus ich wysłał i poprosił ich, aby pozostali w mieście i powiedział, zostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysoka. Potem się z nimi rozstał, pobłogosławił ich najpierw. Jest napisane, że przebywali często w świątyni, zawsze w świątyni, chwalili Boga i oczekiwali. W końcu ta obietnica na nich przyszła. My dzisiaj żyjemy w tej obietnicy. My żyjemy w tej obietnicy, obietnicy Ducha Świętego. My żyjemy w tej rzeczywistości. Ta rzeka wody życia, ona nie przestaje pływać, płynąć. Jezus, Duch Święty jest tą rzeką życia. Im więcej z Nim przebywamy, im bardziej się poddajemy Jego obecności, im bardziej poddajemy się Słowu, ta Jego obecność, ta Jego woda wypłukuje z nas wszelki grzech, wszelkie wady, wszelką nieprawość. To od nas zależy, czy tego chcemy. Czy jesteśmy bierni, czy jesteśmy aktywni. Uczniowie się stali aktywni. Uczniowie się zgromadzili razem, oni byli aktywni. Oni chcieli być razem i przeżywać ten strach i ten lęk razem. Oni chcieli być razem. Oni najpierw w strachu byli w jedności. Zwróciliście na to uwagę, że w strachu też można być w jedności. Ale oni zaczęli wołać do Boga, żeby Bóg zmienił rzeczywistość. Oni się otworzyli na działanie Jezusa Chrystusa, bo Jezus przyszedł, powiedział, ja jestem pokojem, pokój wam. Oni to przyjęli. Kochani, ja wierzę, że przez ten film też, już wracam do tego filmu, będę kończyć za chwilkę. Będziemy się modlić teraz. Że Bóg do mnie tak w taki sposób mocny przemówił i ja zaczęłam się bardzo modlić i dziękować Bogu za ten Kościół. Nie przestanę Mu dziękować. Jestem wdzięczna za dar tego Kościoła, tego miejsca i za dar i obecność Boga, która tutaj jest przez wiele lat. I wiem, że Bóg ma moc rozwiązać wszystko, co według może niektórych w ogóle, jeżeli są jakieś trudne sytuacje, jeśli będziemy wzywać nad tym wszystkim imienia Jezus. Kiedy się modliłam, to zaczęłam mówić, tak jak ten człowiek, wszystko zniszczone, wszystko popsute. Wtedy Duch Święty mnie zaczął napominać, jak patrzysz i jak myślisz. Kiedy zaczynamy się otwierać na działanie Ducha Świętego i modlić się głęboko do Niego i wołać głęboko do Niego, pozwolimy, żeby Jego obecność przepływała przez nas, pozwolimy, żeby Jego Słowo zaczęło działać w nas. On nam pokaże, jak On się patrzy na rzeczy. On nam objawi dobre rzeczy. On nam pokaże inaczej. To mnie wezwało na nowo, ten film, to wydarzenie. Mi chodzi o to, że w tym małej gałązeczce było życie i można było od tej gałązeczki na nowo zacząć. Nie chciałabym, żebyśmy się utożsamiali, że Kościół się spalił i teraz jest mały zalążek życia. To nie o to chodzi. Ja zobaczyłam, że jest potężne życie w Bogu, że jest potężna moc w Bogu na nowo. Na nowo. Mam takie też przekonanie, że kiedy będziemy się modlić, kiedy tylko nasze serca będą otwarte, Bóg może przyjść na nowo do Twojego życia, pociągnąć Ciebie, podźwignąć Ciebie. Może przyjść z oczyszczeniem, może przyjść i pokazać Ci coś, czego do tej pory nie widziałeś w swoim życiu. To jest czas, to jest niedziela, kiedy przychodzimy do Niego. Kiedy my Mu usługujemy, On zawsze pragnie usługiwać swojemu Kościołowi. Mam takie przekonanie, żeby powiedzieć, że przez to miejsce życie płynęło, płynie i będzie płynąć. Bo to jest wolą Boga. To jest wolą Boga. Mam takie przekonanie, Januszu i Tereniu, żeby wam powiedzieć pewne słowo. Mam takie przekonanie, takie przeświadczenie. Kiedy się dzisiaj rano modliłam, uwielbiałam Boga i pastorze Januszu, ja mam takie przeświadczenie, zobaczyłam, że jest taki czas, że Bóg na nowo, że Bóg dzisiaj przydziela Ci, konkretnie dzisiaj, widziałam, jak to chce dzisiaj zrobić. Wierzę, że to się w rzeczywistości Ducha teraz dzieje. Że przydziela Ci anioła, prosto z nieba, potężnego anioła. Kiedy tu się spotkanie jeszcze nie zaczęło, ja go widziałam, jak on się przechadzał. Jest potężny, świetlany i trzyma w dłoni potężny miecz, srebrny i złoty, potężny, bardzo ostry miecz. Mam takie wrażenie, że jest to anioł, który przyniesie Ci w nadchodzącym czasie, będzie Ci przynosić objawienie ze słowa o mocy Jezusa Chrystusa, o Jego sile, o Jego chwale. I moc Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego, który jest w Tobie, przyniesie potężny owoc w Twoim życiu. To zacznie Cię wzmacniać, będziesz wzrastać, wzrastać i wzrastać. Wierzę też również, że teraz Bóg w Twojej takiej uzdrowieńczej mocy działa w Twoim ciele i oddziela Cię i usuwa wszelki nawet zamęt i wszelki jakiś oścień choroby. I nie przepraszam, ale ja to mówię, to co gdzieś odbieram. Mam takie wrażenie, że jako małżeństwo jesteście przez jakimś takim potężnym przełomem. Ja widzę, jak wchodzicie do rzeki życia, to jest potężny nurt, wchodzicie i zanurzacie się. To jest jakiś nowy czas, który wam Bóg daje. Nowa mądrość, nowe zrozumienie, nowe i świeże objawienie. Widzę też, Tereniu, jak wchodzisz na górę i strasznie się śmiejesz, i bardzo się śmiejesz. Strasznie to jest złe słowo, ale bardzo się śmiejesz, jesteś rozradowana, wchodzisz na górę. Z jakimś wielkim trudem weszłaś na tą górę, ale kiedy weszłaś, to wierzę, że Bóg do ciebie przemawia: stój w tym miejscu, nie schodź. Jesteś na górach, stój w tym miejscu, nie schodź, nie daj się sprowokować. Nie daj się sprowokować, nie opuszczaj tego miejsca, nie opuszczaj góry. Mam też wrażenie, że jako małżeństwo stoczyliście niejedną bitwę. Nieraz z trudem osiągaliście zwycięstwo. Przed wami jeszcze sporo bitew. Ale im więcej ducha w was, im więcej namaszczenia w was, im więcej manifestacji charakteru Bożego w was, tym bitwy będą szybciej wygrywane i zwycięstwo zawsze jest po waszej stronie. Kościele, wstańmy teraz, pomodlimy się. To są nasi pastorzy. To jest nasz pastor. Jest jego żona, która jest jego niesamowitą pomocą. Wyciągnijmy nasze ręce i pobłogosławmy ich z całego serca. Panie, my ich błogosławimy tutaj na tym miejscu. Dałeś nam ich w darze. My ich błogosławimy z całego serca. Za nich Ci dziękujemy. Panie Duchu Święty, teraz prosimy Ciebie, żebyś stąpił na nich w sposób szczególny. Żebyś ich na świeżo namaścił, na nowo namaścił. Panie, uczyń ich zdolnymi do odbierania namaszczenia, uczyń ich zdolnymi do odbierania Twojego namaszczenia, uczyń ich jeszcze bardziej zdolnymi do przyjmowania Twojego słowa, interpretacji Twojego słowa, nauczania Twojego słowa. Panie, wzmocnij ich w miejscu, gdzie prowadzą uczniów. Daj im światło, daj im objawienie, daj im świeżość. I dziękuję Ci, Panie, że jesteś pokojem nad ich życiem. Że jesteś pokojem nad ich życiem. Z całego serca ich błogosławimy i dziękujemy za nich. Mam takie przekonanie, żeby się też podzielić słowem nad Ewą. Ewo, mam dla Ciebie takie przekonanie, że niebo patrzy się na Ciebie i wierzę, że Duch Święty Ci się przygląda i jest zachwycony Twoją wiernością. Jesteś wierną Bożą kobietą. I obecne doświadczenia, one są, jak zobaczyłam, takie, jak kiedyś w bibliotece były takie półeczki i były takie fiszki, że każde doświadczenie, każda łza, to jest spisane i one są układane w takich półeczkach, w takich skrzyneczkach. I to jest doświadczenie, które dzisiaj zbierasz. Przyjdzie taki czas przełomowy w Twoim życiu, że te rzeczy będą miały ogromne ujście i za tym pójdzie potężna fala takiego owocowania. Na dzień dzisiejszy Bóg absolutnie nie rezygnuje z Ciebie. On, to jest tak, jakbyś była w takiej poczekalni i w takim oczekiwaniu. Bóg wykorzysta każde z tych doświadczeń. Ja wierzę, że wielu będzie uczyć się od Ciebie. Wielu zobaczy, że Bóg jest wierny i wielu będzie przekonanych i wielu pójdzie też za tym. To jest coś, co ja zobaczyłam. Niech Cię, Panie, wierzę, że Bóg Ciebie błogosławi w tym miejscu, w którym jesteś. Też za wszystko Ci dziękujemy, Panie Jezu, za to, że uczyniłeś ją taką, jaka jest. Dziękujemy Ci, Panie, za jej wierność, za przykład jej życia. I prosimy Ciebie teraz o ponadnaturalną siłę i moc i ochronę i niech Twoje zdrowie wylewa się na jej ciało. Pastorze Bolesławie, ja się odważę i też powiem słowo, które dzisiaj przyszło też do mnie rano. Jest taki czas, że świat potrzebuje ludzi radykalnych. Jesteś człowiekiem radykalnym. My to wszystko widzimy, to jest tak, że Kościół to widzi. Ale Bóg to widzi jeszcze inaczej, że na wchodzącym czasie Bóg użyje Ciebie w potężniejszy sposób niż do tej pory. Ja widzę, że są takie miejsca przełomu w Twoim życiu. Ja też przypomniałam sobie, kiedy byliśmy w Bydgoszczy i Ty głosiłeś o kluczach do królestwa. Mnie to bardzo dotykało, bo ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie słyszałam. I od wielu, wielu lat, kiedy idziesz za Chrystusem, masz w ręku klucze i potrafisz otwierać bramy, znasz po prostu te schematy, to trudno nazwać, ale znasz te miejsca, jak otworzyć, znasz to, wiesz to. Duch Święty to wkłada w Twoje serce, ale przychodzi czas bardzo intensywny w Twoim życiu, że jeszcze wiele, wiele bram otworzysz i wielu jeńców wyprowadzisz na wolność. Boże, błogosławimy teraz naszego pastora Bolesława i jego żonę. Niech Twoje błogosławieństwo i Twoje nowe światło i nowe i świeże namaszczenie, którego zawsze potrzebują, wylewa się na nich. Panie, dziękujemy Ci i ogłaszamy, że są błogosławieństwem tutaj dla nas wszystkich. I dla Kościoła, nie tylko naszego, ale i innych kościołów. I Panie, dziękujemy Ci, że używasz ich do budowy nowych miejsc, nowych kościołów. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, za wszystko, za wszystko. Jeszcze też mam takie wrażenie, że pastorze, żyjesz też takim objawieniem, że wszystko to tutaj na ziemi to są śmieci. To wszystko jest, to są śmieci. Żyjesz już wiecznością. To jest prawda. Wierzę też, że Bóg w potężniejszy sposób jeszcze da Ci to objawienie i pociągnie Cię do swojego serca, da Ci głębsze zrozumienie i będziesz tego uczyć pokolenia. I za wszystko Ci, Panie, jesteśmy wdzięczni. Piotr, Może od Iwonki zacznę. Iwonko, jesteś kobietą skromną, ale wielu lubi na ciebie patrzeć i wielu lubi od ciebie czerpać. I powiem ci, mądrzy ludzie zawsze się zbliżą do ciebie, żeby się czegoś od ciebie nauczyć. Byłaś zawsze błogosławieństwem dla małych dzieci i byłaś w tym wierna, przeszłaś wiele w tej pracy. Tak naprawdę, jak mówimy, jeden Pan Bóg o tym wie. I tam w niebie czeka na ciebie nagroda, w tej dziedzinie, w tym wymiarze również. Wierzę w to głęboko. Teraz może zastanawiasz się, co z tym czasem zrobić i każdy człowiek obdarowany proroczo by ci powiedział, no zajmij się Słowem. Ja ci powiem tak, że ja mam takie wrażenie, żeby ci powiedzieć, trwaj w ogrodzie. Trwaj w ogrodzie, przebywaj w ogrodzie, w naturalnym ogrodzie. Ale przebywaj tak i pozwól, żeby On mówił do ciebie w tym miejscu. Piotrze, ja mam takie wrażenie, żeby ci powiedzieć, to może będzie trudne słowo, ale mam takie wrażenie, żeby ci powiedzieć, że ja wierzę i czuję, że ty wiesz, że czas zabawy się skończył. Że stajesz się bardzo takim poważnym mężem przed tronem Boga. Że On ciebie wzywa do takich zaszczytnych i szlachetnych czynów. I wierzę też, że w nadchodzącym czasie da ci więcej zrozumienia i objawienia ze Słowa. I wierzę też, że takie mam wrażenie, że On cię pociąga bliżej siebie, bliżej swojego serca. Ty zadawałeś Mu często pytanie, jakie jest twoje serce, jak ono bije, jak ono oddycha. Nieraz sobie wyobrażałeś, jaki On jest i doświadczałeś tego, jaki On jest. Ale przychodzi coś więcej. Poddaj Mu się i pozwól Mu, żeby On płynął. Amen. Ja mam takie wrażenie, żeby powiedzieć do ciebie, Wojtku i Aniu, że niewielkie utrapienia tego czasu przynoszą nam bezmiar chwały Bożej. To tylko tyle, nic więcej. Jadzia, jesteś taką kobietą wielu takich zmartwień, wielu takich sytuacji, które cię przejmują w życiu. Wiele widzisz, nieraz szarpią cię emocje w tym miejscu. Jesteś i jak Marta, i jak Maria. I ja wierzę, że w tym czasie, w którym teraz żyjesz, bądź taka otwarta na działanie Ducha Świętego i na przepływ Jego obecności, bo On tak naprawdę chce nauczyć cię być i Martą, i Marią i czerpać z pokładów, czerpać z Jezusa, czerpać z Jego Słowa. Jesteśmy ci wdzięczni, Boże, za Jadzie i Panie Boże, za wszystkich, którzy tutaj siedzą. Panie, proszę Was, żebyście wstali, teraz będziemy się modlić. Panie, ja proszę teraz za wszystkimi, którzy tutaj są i za siebie, za całym tym Kościołem. Panie, proszę Cię, żeby Twoje namaszczenie i Twoja świeżość przyszły dzisiaj do nas jeszcze bardziej. Panie Duchu Święty, naucz nas odbierać Twoją obecność, naucz nas chodzić za Tobą. Naucz nas czerpać z Ciebie. Ty jesteś naszą cudowną pomocą, bo Jezus tak powiedział i tak nas postanowił Bóg, że nam Ciebie zesłał i dla nas to jest lepsze, bo tak powiedziałeś, Jezu, do uczniów, że dla was to jest lepsze, abym ja odszedł, a pozostał z wami Duch Święty. Duch Święty jest osobą, Ty jesteś osobą, pochodzisz od Ojca i Syna. Ty jesteś tutaj po to, żeby z nami na ziemi przebywać i świadczyć o Jezusie Chrystusie w nas. Panie Duchu Święty, przyjmujemy Ciebie na nowo. To jest kolejna okazja, żeby Cię przyjąć na nowo. My przyjmujemy Ciebie też do naszego Kościoła. Byłeś w tym miejscu zawsze, jesteś i pozostaniesz. I za wszystko Ci jesteśmy wdzięczni. Jeśli jesteś osobą, która mówi, że jesteś słaby w środku, jesteś w trudnościach, wołaj do Ducha Świętego. Podnieś swój głos. Zachęcamy Ciebie. Podnieś swój głos. podnieś swój głos, kiedy będziemy śpiewać pieśń uwielbienia, podnieś swój głos, podnieś swoje serce, zaproś Go na nowo do siebie. Jesteś zapieczętowany, zapieczętowany Duchem Świętym. Tak mówi Słowo. A pieczęć chroni zawartość, czyli chroni nas. Objawia to, do kogo należymy, kim jesteśmy, jaką jesteśmy własnością. Należymy do Jezusa. Kościele, wyznajmy to, że należymy do Jezusa. Że należymy do Tego, który oddał swoje życie na drzewie krzyża. Panie Jezu Chryste, ja, Monia, każdy z nas tutaj, należymy do Ciebie. Należymy do Ciebie. Przyjęliśmy Ciebie i przyjęliśmy moc Ducha do siebie. Niech ożywcze tchnienie przyjdzie do nas na nowo. Wołamy o to z całego serca. Ogłaszamy teraz, że Jezus Chrystus prawdziwie dał obietnicę. Obietnicę, ta obietnica przyszła od Ojca i ona jest w nas. A świeże namaszczenie jest udzielone nam. I za wszystko Ci dziękujemy. Amen.
Kochani, w zasadzie mogę to wszystko potwierdzić, co tutaj Monika mówiła. Dlatego, że dzisiaj rano, kiedy się obudziłam, byłam przed Panem i płakałam i mówiłam: Panie, już dość religii. Dość, ja chcę żywego Boga. Ja chcę doświadczać żywego Boga. Ja chcę doświadczać Twojego Królestwa. To jest namiastka tego, czego dzisiaj doświadczam. Ja Cię chcę poznać. I powiem Wam, miałam w sercu tak potężną tęsknotę za tym, że aż mi to ból sprawiało. I wtedy zaczęłam czytać Słowo. Miałam otwartą Biblię, nie wiem dlaczego, na Ezechiela 47. I jest tu opis właśnie tego, tej wody życia, która wypływa sprzed Bożego tronu. Sprzed Bożego tronu wypływa wiele rzek. Ale jest jedna rzeka, która niesie to Boże życie. I tutaj Pan mi zaczął pokazywać, ja to odebrałam do nas bardzo osobiście, do mnie i do Januszka, ale wierzę, że to dotyczy Kościoła też, skoro tutaj to było mówione. I tutaj Pan pokazywał, jak wprowadzał Ezechiela do tej wody, tak? Najpierw woda była po kostki, później woda była po kolana, później woda była do pasa. I Pan mówi tak, dlatego, że przeszłaś, ale przeszliście, ja dzisiaj mówię, dlatego Kościele, że pozwoliliśmy się prowadzić w wodzie po kostki, później w wodzie po kolana i teraz jesteśmy w wodzie po pas, jest potężny opór wody, jest potężny opór, jest trudno, jest ciężko, ale Pan mówi, że otwiera dzisiaj, że ta woda zaczyna płynąć coraz mocniej i Pan mówi, a teraz jest czas, abyście zaczęli pływać w tej wodzie. Abyście się poddali tej wodzie. Abyście się zanurzyli w tej wodzie. To jest czas, w którym Bóg umieszcza nas w tej wodzie. I te wody nie mają głębokości, bo one są w przeogromnej głębokości, ani szerokości. I Pan mówi, poddajcie się. Poddajcie się mojemu duchowi, poddajcie się temu, co ja chcę czynić, bo ja czynię potężne rzeczy. To od was, od waszego poddania zależy, jak daleko i jak głęboko popłyniecie. To są oceany, to są niezmierzone wody. Nie patrzcie na to, co umiesz, co wiesz. Patrz na Jezusa. I Pan dzisiaj uwalnia tych, którzy przeszli, tych, którzy chcą iść dalej, tych, którzy chcą pokonać opór, uwalnia dzisiaj te wody i mówi: wskakuj, wskakuj Kościele i pozwól, abym ja płynął razem z Tobą. I Pan mnie zapewniał, ja tam będę z Tobą. Nie bój się, nie lękaj się, ja będę z Tobą w tej wodzie. nadchodzi. Miałam wizję morza potężnie wzbudzonego. To jest drugie słowo. Potężnie. I pytam się Pana, Panie, co to jest? A Pan mówi, tak dzisiaj drżą narody. Narody są w takim stanie, w stanie walki, w stanie drżenia. Ale was, ci, którzy jesteście ze mną, ci, którzy mnie szukacie, ci, którzy powierzyliście mi swoje życie, umieszczam w arce. Tak jak umieściłem Noego w arce i to była arka, którą on wybudował, tak was umieszczam w arce na te czasy, Kościele. Umieszczam was w tej arce, w arce mojej obecności, w arce, którą budowaliście z mocą Ducha Świętego. To jest jedyne bezpieczne miejsce, w którym przetrwacie najpotężniejsze burze. Wierzę, że mówi Pan. Dlatego dzielę się, byłam zachęcona tym słowem i to jest potwierdzenie, dlatego się podzieliłam.
Amen. Kochany Kościele, czy widzicie, jak układanka z tych pucli układa się? Jak to wszystko cudownie funkcjonuje, dlatego że On w tym wszystkim jest. Może myślisz dzisiaj, że straciłeś coś w swoim życiu. Nie, u Boga jest zawsze dzień, dziś. U Niego jest zawsze dziś, dziś nowego początku, nowego rozpoczęcia, nowych kroków, nowych postanowień, nowej łaski, świeżej ławki, zawsze, 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 kiedykolwiek, kiedykolwiek i cokolwiek było w Twoim życiu, nie ma znaczenia. Dlatego, że jest nowe otwarcie, jest nowy czas, w który Bóg przez swojego Świętego Ducha nas wprowadza i zachęca dziś. Amen. Marzena?
3 lata temu mój tato, który ma w tej chwili 88 lat, zachorował na nowotwora najgorszej złośliwości tutaj na ziemi, raka, gruczoraka. Operowali mu i wycięli i niby wszystko było okej. Tylko diagnoza ostateczna brzmiała, że ma polipowatość dalszego części jelita. I gdyby usunęli mu wszystko, no to by tato nie żył. I po 3 latach dopiero mogą robić tak, że w czasie kolonoskopii usuwać te polipy. Jeżeli jest napisana polipowatość, to tego jest tam 10. To jest obce ciało, które odrasta od środka, no i trzeba je wyciąć. Nie ma innej możliwości. I tato poszedł teraz do szpitala w czwartek. No i ustaliłam z taką już zaprzyjaźnioną w szpitalu lekarką, która będzie mu to robić, że nie 3 mu wytnie, tak jak medycyna mówi, tylko nawet i 7, żeby tato co 2 miesiące przychodził i żeby to jakoś sprawić, żeby oczyścić, bo z tego może być kolejny przerzut tego nowotworu. No i zabieg był w 5 rano, i lekarka zadzwoniła do mnie po 8 i mówi tak, pani Marzeno, ja nie wiem, co się stało. 3 USG pokazywały polipowość, a tam nic nie ma. Tam jest wszystko czyste. I to jest niesamowita rzecz, dlatego że mój tato, no on się nawrócił, przyjął Jezusa 3 lata temu i cały czas wypierał to słowami, czyli jakie słowa mają moc, bo on cały czas mówił, nic nie mam, nic nie będzie i będzie wszystko w porządku. No i tak się stało. I to jest niesamowicie, bo odebrałam tatę w sobotę rano, a pani doktor mówi, no pani Marzeno, a taka temperamentna, mądra pani profesor, mówi, no ja nie wiem, to jest rzeczą niemożliwą. Mówi, uchyłek się zarośnie, ale żeby polipa nie było? Mówi, 3 razy się nie mogli pomylić. Dlatego oddaję Bogu chwałę, bo to jest naprawdę niesamowita łaska, której doświadczył mój tato. I dziękuję też wszystkim, którzy się teraz modlili za mnie, szczególnie za moje siostry z grupy. Dziękuję i chwała Panu.
Chwała Bogu. Chwała Bogu. Terenia jeszcze prosiła o głos. Okay.
Witajcie. Od wielu miesięcy zmagałam się z bardzo takimi mocnymi bólami w okolicy jamy, w jamie brzusznej, kręgosłupie. Cała ta część była, to był ból. Wzmagał się, opadał, a od tygodnia codziennie rano W nocy miałam spokojne, nic się nie działo, a codziennie rano wstawałam i ból się nasilał do takiego stopnia, że aż do omdlenia. I wstając rano musiałam podjąć walkę, po prostu walczyłam. Godzina, potem półtorej, dwie godziny to była walka. I dzisiaj historia oczywiście się powtórzyła, chociaż ja robiłam wszystko, co w moich możliwościach i tak dalej. I pieczętowałam i wszystko było. I dzisiaj do walki stanął ze mną mój mąż. I słuchajcie, po ponad dwóch godzinach ból całkowicie odszedł. Jeszcze spożyliśmy sobie wieczerze. Ból całkowicie odszedł. Jadąc do kościoła, jeszcze coś tam zaczęło mrugać, ale powiedziałam, absolutnie nie masz prawa mnie dotykać i bólu nie ma. I chcę podziękować Bogu, ale mam jeszcze jedno maleńkie świadectwo. Parę miesięcy temu tutaj na skroń nikomu o tym nie mówiłam, bo wydawało mi się, że to jest nieistotne. A zaczęło mi coś tutaj takiego narastać. To nie bolało, nie przeszkadzało, ale mnie to irytowało. I zaczęłam się o to modlić. Po prostu rozkazywałam, żeby to uschło. I rzeczywiście uschło i zniknęło. I oddaję Panu chwałę, bo to tylko On może takie rzeczy robić. Chwała Ci, Panie.
Chwała Bogu. Boże zasady działają. Piotr za chwileczkę, Artur był pierwszy. I jeszcze Piotrowi za chwileczkę też damy miejsce.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko dopowiedzieć do tego, co mówiła Terenia i Monika. Ja mam taką sztukę, teatr taki, który opowiada taką historię, gdzie spotykają się demony i wychodzą na ziemię, żeby zwodzić ludzi. Cały tam jest dialog i na końcu ten demon, który wygrywa, wychodzi na ziemię i mówi ludziom, jeszcze jest czas. To znaczy, nie musisz się spieszyć, możesz dzisiaj, masz mnóstwo wymówek. Jeszcze jest czas, żeby wejść do tej wody, żeby zrobić to, co Duch Święty ci mówi. Jeszcze jest czas. Nie daj mi się zwieść, bo nie ma czasu. Tak mi przyszło takie słowo, żeby się z wami podzielić, że nie ma czasu. Nie ma czasu. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest ten moment, kiedy my musimy podjąć decyzję, bo jutro już tego momentu może nie być. I to chciałem wam podzielić.
Amen, amen. Zgadzam się w 100%.